Moim i Państwa gościem jest generał Brygady Wojska Polskiego Sławomir Petelicki, pierwszy dowódca jednostki wojskowej GROM imienia Cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. Czołem, panie generale.
Czołem, witam Państwa serdecznie.
Dzisiaj chciałabym porozmawiać z panem na temat obronności naszego państwa. Obronnością ma się zajmować GROM, który pan tworzył. Więc może zacznijmy od tego, czym jest GROM.
GROM jest elitarną jednostką wojskową, która według amerykańskiego dowódcy Delta Force, pułkownika Bernarda McCabe, czy można przeczytać na okładce książki Michała Komara Grom, siła i honor, zaliczył polski Grom do pierwszej trójki światowej obok Delta Force i brytyjskiego Special Air Service. Wiadomo, że Grom ma bardzo dobrą opinię, że w ciągu ostatnich 20 lat wykonał kilkaset operacji z sukcesem, żaden z żołnierzy nie zginął. Ale Grom jest tylko częścią naszych sił zbrojnych, a nasze siły zbrojne niestety w tej chwili po katastrofie smoleńskiej są w stanie złym. Zginęli najwartościowsi generałowie. Nie ma takich starań, żeby odbudować to wojsko, bo nie wystarczy uzawodowić, powiedzieć uzawiadawiamy armię i jednego dnia zlikwidować pobór do wojska. Potrzeba jednak dbać o to, żeby powstawała obrona terytorialna, żeby młodzi Polacy w miejscu zamieszkania byli szkoleni do ochrony ojcowizny, żeby było to skoordynowane, a widać było przy powodzi, że takiej koordynacji nie ma. Więc ja nad tym boleję, bo ja uważam, że mamy młode pokolenie, silne, sprawne, które powinno jednak, tak jak w krajach skandynawskich czy w Szwajcarii, przechodzić szkolenie wojskowe po to, żeby w razie potrzeby móc nie tylko w czasie wojny, ale właśnie powodzi, pożarów, pomagać sąsiadom. To tworzy takie więzi między tymi ludźmi, to zmniejsza przestępczość. Mogliby wykorzystywać obiekty wojskowe, które często stoją puste, sportowe. I no, być gotowi pomagać sobie nawzajem.
Dlaczego zlikwidowano ten nabór obowiązkowy do wojska i zmniejszono tak ten nabór?
Niestety nasi politycy działają bez planu. To jest przygotowane na takie sztuczki PR-owskie, żeby tak zaimponować wyborcom. Uzawiadawiamy, zmniejszamy, nie będzie poboru. Potem się okazuje, że jest błąd za błędem. Do tego trzeba podchodzić systemowo i trzeba stawiać na ludzi sprawdzonych, takich jak generał Skrzypczak, którego zamówienie prawdy odsunięto, inni generałowie, którzy odeszli. Uważam, że trzeba stawiać na młode pokolenie generałów, którzy kończyli Akademię Państw NATO, a nie przedłużać wiek emerytalny, żeby mogli być generałowie po szkołach moskiewskich. Uważam, że w tej chwili jest taki okres, kiedy trzeba stawiać na młodych, wykształconych, a nie tak zwanych BMW, bierny, mierny, ale wierny, tak mówiąc prostym językiem.
Kilka najważniejszych sukcesów jednostki GROM.
Do największych sukcesów jednostki GROM można zaliczyć zdobycie zaminowanej platformy w porcie UMCASR, o czym mogą słuchacze przeczytać w książce Boba Woodwarda Wojna Busha, kiedy to prezydent Bush pyta, czy Polacy zajęli tę platformę. Gdybyś wtedy Saddamowi wysadzić tę platformę, no to by nie udała się cała operacja, nie mogłyby statki wpływać do tego portu, bo byłoby tam morze ognia. Druga operacja w podobnym czasie to było zdobycie zaminowanej tamy, która miała zalać Bagdad po wysadzeniu. I też to zrobili komandosi Gromu. Komandosi Gromu byli pierwszymi, którzy ujęli zbrodniarza wojennego w byłej Jugosławii, tak zwanego rzeźnika z Vukovaru, Slavko Dakmanowicza, odpowiedzialnego za masowe zbrodnie. Komandosi Gromu przeciwdziałali wielu działaniom terrorystów i w Afganistanie, i w Iraku. Uratowali bardzo wiele osób. Ja miałem honor dowodzić w 1994 roku operacją Gromu na Haiti. Jak jest niebezpiecznie na Haiti, mogli Państwo się przekonać, obserwując Haiti przy tych trzęsieniach ziemi. A my tam czuliśmy się dobrze i działaliśmy ku chwale ojczyzny.
Pan wspomniał, że polska obronność znacznie została osłabiona po katastrofie pod Smoleńskiem. Jak wiemy, oprócz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego zginęło najważniejsze dowództwo naszego państwa. Więc chciałam zapytać, dlaczego do tego doszło, że prezydent leciał tym samym samolotem, co najważniejsi dowódcy i ministrowie. Drugie pytanie od razu zadam. Lista pasażerów była wcześniej znana. Dlaczego do tego dopuszczono, że tą listę mogli inni widzieć?
W sprawie katastrofy smoleńskiej zespół ekspertów niezależnych, któremu przewodniczy profesor Krzysztof Rybiński, w którym jest generał Waldemar Skrzypczak, doktor Przemysław Guła, były szef Rządowego Centrum Antykryzysowego i ja, opracowaliśmy taki raport, dlaczego musiało dojść do katastrofy smoleńskiej. Zachęcam Państwa gorąco do zapoznania się z tym raportem, jest na stronach Rzeczpospolitej. Ale w skrócie powiem tak, że dla mnie ta katastrofa była swego rodzaju cudem, bo bez tej katastrofy nigdy by Polacy nie zobaczyli, jaki w państwie panuje bałagan. Oczywiście sprawa porwania Krzysztofa Olewnika też pokazuje ten bałagan, ale tu już pokazano, że właściwie nie przestrzega się żadnych procedur, że po prostu nie ma odpowiedzialności. I dalej brniemy, rząd brnie w tą ślepą uliczkę, bo robi takie zmyłki z tym raportem Millera, odwleka to, nie chce nikogo ukarać. To jest nie do pomyślenia. Szefce pokazała wszystkie błędy i braki. Trzeba konsekwencje wyciągnąć, bo jeśli się nie wyciągnie konsekwencji z tej katastrofy, to mogą nas czekać następne katastrofy. A odpowiedzialnymi głównie za tą katastrofę jest Donald Tusk, który po poprzednich wyczynach ministra obrony go nie zdjął ze stanowiska, no i oczywiście minister obrony. Ale największą winą premiera Tuska jest to, że mimo iż jesteśmy 12 lat w NATO i większość Polaków chciała być w NATO, żebyśmy czuli się silni siłą tego paktu, że premier Donald Tusk oddał wszystko Rosjanom, całe śledztwo, że nie zwrócił się o radę i pomoc do NATO. I za to powinien stanąć przed Trybunałem Stanu.
Jest szansa, że do tego dojdzie?
W naszym raporcie kończymy go w ten sposób, że jeżeli współwinni katastrofy, premier Donald Tusk i minister obrony Bogdan Klich nie staną przed Trybunałem Stanu, to nic się w tej dziedzinie nie zmieni, bo w krajach cywilizowanych za błędy ponosi się karę. Nie może być tak, że ludzie na wysokich stanowiskach są bezkarni.
Pan tu wspomniał, że pomimo wcześniejszych wybryków, czy tam wcześniejszych wpadek ministra obrony narodowej, premier Tusk go nie zdymisjonował, potem doszło do katastrofy podsmoleńskiej. Jakie to były wpadki ministra?
No przede wszystkim minister nie wyciągnął żadnych wniosków, minister obrony, z katastrofy samolotu CASA, który miał miejsce 2 lata przed tą katastrofą smoleńską. Nie zostały wprowadzone żadne procedury. Zresztą mówił o tym przewodniczący Komisji Obrony, poseł Wziątek z SLD w czasie debaty sejmowej. To jest wszystko udokumentowane. Zresztą ostatnio minister kupił za 80 milionów do ochrony naszych żołnierzy w Afganistanie bezzałogowy samolot, który okazuje się w ogóle się nie nadaje, jak podała Rzeczpospolita i też nie ma żadnych konsekwencji. Ale ja to rozumiem w ten sposób, że premier się zasłania tym ministrem i trzyma go na wszelki wypadek, żeby zrobić z niego kozła ofiarnego. Jest to niedopuszczalne, bo bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze, a nie trzymanie się kurczowo stołków.
Co trzeba zrobić, aby w Polsce było bezpiecznie?
Trzeba iść do wyborów masowo i zmienić tą sytuację, bo tak dalej być nie może, że w 4 katastrofach samolotów wojskowych ginie 121 osób, a minister obrony jest bezkarny. A to mogą zmienić tylko wyborcy.
To jeszcze chciałam zapytać tutaj o nasze bezpieczeństwo po zabiciu Osamy Bin Ladena. Czy to w jakiś sposób może się odbić na naszym państwie?
Ja powiem tak, że my mamy większy kontyngent w Afganistanie niż mieli Hiszpanie, a pamiętamy, jaki był atak terrorystyczny w Hiszpanii. My jesteśmy narażeni na ten atak, ale uważam, że Polacy w tej chwili powinni spokojnie pracować i nie martwić się o to, dlatego że akurat w tym momencie nie jesteśmy wśród pierwszych celów tych priorytetowych, ale nasze władze muszą mieć świadomość, że jeżeli nie zabezpieczą odpowiednio mistrzostw 2012, to będzie ich kolejna odpowiedzialność i wtedy nie unikną sądu.
To jeszcze chciałam zapytać właśnie o kondycję Gromu. Jak Grom dziś się ma? Co robi obecnie?
Grom dzięki tym młodym, dzielnym ludziom, którzy stanowią jego siłę, moim zdaniem ma się bardzo dobrze, dlatego że on współpracuje z najlepszymi, z Amerykanami, Brytyjczykami i to jest taka elita. I już w tej chwili nawet te próby niszczenia Gromu się nie powiodą, bo Grom jest wizytówką Polski i będzie dalej przynosił chwałę Polakom.
Pan wspomniał, że no mamy taki, a nie inny rząd, który no spartaczył sprawę obronności Polski, więc jak tu wygląda współpraca Gromu, który tutaj pan chwali jak najbardziej za swoje działania, z rządem?
Grom nigdy nie miał nic wspólnego z polityką i na szczęście politycy nie wybierają się w te niebezpieczne rejony, tam gdzie działa Grom, i tam mu nie przeszkadzają.
W Polsce obecnie przeżywamy rok świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który Senat Rzeczypospolitej uchwalił jednogłośnie, żeby taki rok był 2011, a także w zakonie franciszkańskim mamy rok kolbiański. I jak wiadomo, Maksymilian Kolbe był nie tylko świętym już za życia, ale także wielkim patriotą i bardzo, bardzo mu zależało na tym, aby Polska była wolna od obcych wpływów. On oczywiście ze względu na swoją działalność wydawniczą, w której pisał o różnych właśnie obcych wpływach, które chcą zaszkodzić Polsce, był bardzo atakowany, był bardzo niepoprawny politycznie. No ale oczywiście nie patrzył na poprawność polityczną, dla niego była najważniejsza wolność Polski. I tutaj chciałam zapytać właśnie odnośnie tego, czy dzisiaj w Polsce też mamy jakiś problem z obcymi wpływami, czy ktoś z zewnątrz próbuje nami sterować?
Oczywiście, że są te obce wpływy i nawet nie trudno je zauważyć, bo jeśli Polska dalej nie ma niezależności, jeśli chodzi o paliwa, no to jest wynik tych obcych wpływów. Jeżeli się podpisuje niekorzystne umowy, to też są jakieś obce wpływy. Ale ja chciałem przed Państwem otworzyć taką wielką szansę dla Polski, powiedzieć o gazie łupkowym, który tutaj Amerykanie zlokalizowali i największe firmy amerykańskie już zaczęły inwestować i poszukiwać tego gazu. I Polska dzięki temu może się stać naprawdę potężna i niezależna. I więcej znaczą takie inwestycje ogromnych koncernów amerykańskich w Polsce niż nawet tarcza antyrakietowa czy też mała ilość patriotów. Więc trzymajmy kciuki za ten gaz łupkowy, bo to może być to wielkie szczęście dla Polski i niezależność w przyszłości.
A co nasz rząd na ten gaz łupkowy? Czy zabiera się za to, aby ten gaz wydobywać i dzięki temu doprowadzić do niezależności naszego państwa?
Na szczęście to nie nasz rząd tym się zajmuje, tylko z nowoczesną technologią amerykańskie koncerny, bo gdyby się zajmował nasz rząd, to byłoby tak jak z kolejami dla przykładu.
A czy już wiadomo może, czy ten gaz będzie wydobywany w najbliższym czasie?
No to jest kwestia kilku lat, bo to jest dosyć skomplikowane, ale najważniejsze jest to, że te zasoby zlokalizowano, że one minimum starczają na 300 lat, więc jest to bardzo optymistyczny akcent, z którym chciałbym się z Państwem podzielić, bo musimy mieć dużo optymizmu, wiary i siły takiej wewnętrznej, tak jak komandosi Gromu.
A co Rosjanie na to, że mamy ten gaz łupkowy? W końcu gdybyśmy nagle ten gaz zaczęli wydobywać, to po pierwsze nie musimy być zależni od Rosji, po drugie siła Rosji też spada, bo oni teraz są tutaj tym potentatem, jeśli chodzi o gaz, a nagle pojawi im się konkurencja obok. Co oni na to?
Rosjanie oczywiście będą mówili, że ten gaz łupkowy zanieczyszcza środowisko, ale to są takie biznesowe zagrywki. My powinniśmy być bardzo mili dla Rosjan, natomiast w żadnym wypadku nie powinniśmy z nimi rozmawiać w pozycji na kolanach, bo jesteśmy państwem dumnym, państwem o bogatych tradycjach patriotycznych i czas na to, żeby nasi politycy nie byli tak w paragraf zgięci, tylko rozmawiali z podniesionym czołem, bo nie ma co się w ten sposób tutaj zniżać czy poniżać, bo nie jesteśmy ludźmi, którzy mają się czego wstydzić. Mamy wspaniałe młode pokolenie, w tej chwili wygrywa w olimpiadach informatycznych najważniejsze nagrody. Polscy studenci zdobywają medale na różnych olimpiadach, więc bądźmy z nich dumni i nie kłaniajmy się za nisko sąsiadom.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo proszę, kłaniam się.